I my się budzimy. Razem z nami obudził się dzisiaj o poranku pan Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, wiceminister rolnictwa, a dzisiaj przede wszystkim w roli pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, dokładnie od 5.04 na nogach.
Od 5.04, a od 5.13, więc trochę dłużej pospałam dzisiaj, no ale pan pewnie będzie dłużej pracował dzisiaj niż ja, bo pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, rozumiem, że od kilku dni stanowisko, no i jakie plany, jakie główne zadania przed panem?
No dokładnie te, dla których zostałem powołany 16 września na stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jest kryzys energetyczny i szukamy najlepszych rozwiązań, aby uniezależnić Polskę od importu surowców, takich jak węgiel kamienny, takich jak gaz ziemny. Jestem wielkim patriotą polskiego węgla i wolę, żeby ta część węgla, która jest importowana, była zastąpiona innymi surowcami. Tą najlepszą propozycją jest paliwo numer jeden, w mojej ocenie najbardziej promowane w Unii Europejskiej, a w Polsce niestety najbardziej dyskryminowane, czyli biomasa, więc wszystkie pozostałości po produkcji rolno-spożywczej pochodzenia biologicznego, które można na cele energetyczne wykorzystać. Przykład, 1,5 tony słomy jest w stanie zastąpić tonę węgla.
Powiedział pan o dyskryminowaniu. Jak ta dyskryminacja wygląda w Polsce w takim razie?
Proszę zważyć, że w Niemczech, w Szwecji, w Danii biomasa jest paliwem numer jeden, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. W Polsce niestety ten system wsparcia był niewystarczający. Rynek się nie rozwinął.
No bo mieliśmy węgiel jednak. Polska energetyka stała na tym czarnym paliwie. Ale
ja mówię w tej chwili o OZE. Ja mówię o OZE. Ja jestem zwolennikiem węgla i akurat biomasa wspiera węgiel, dlatego że biomasa może być wykorzystywana w tak zwanym współspalaniu, czyli w energetyce, a szczególnie w tym ciepłownictwie lokalnym można używać...
No właśnie, bo to takie
można
pytanie,
używać biomasę...
Czy można i to jednocześnie,
dokładnie tak.
Tak?
I dzięki temu przedłużamy przyszłość sektora górniczego. Nie musimy inwestować w drogie paliwo przejściowe, jakim jest gaz ziemny. Przecież moja krytyka dotycząca polityki unijnej, jej fundamentem była krytyka sformułowania, czy takiego postulatu, aby to gaz ziemny był paliwem przejściowym w transformacji energetycznej. To jest błąd. Paliwem przejściowym do momentu, kiedy nie wybudujemy energetyki jądrowej, jestem tutaj wielkim tego zwolennikiem, powinien być węgiel. Czyli pracować do maksymalnych zdolności, kiedy do dnia, w którym mamy swój własny surowiec i swoje instalacje węglowe. A jeżeli mamy czymkolwiek uzupełnić, to dzisiaj tym pomysłem jest po prostu biomasa. Czyli rolnicy indywidualnie mieliby dochody produkując surowiec, firmy by przetwarzały ten surowiec i energetyka, ciepłownictwo, szczególnie to lokalne, to mniejsze, bo jest kilkaset ciepłowni, które są na skraju dzisiaj upadku, to zamiast przestawiać je na drogi importowany gaz, przestawmy je na biomasę.
Ale co to znaczy przestawić? Bo to jest pewnie słowo klucz.
To jest tak, bo to jest mniej więcej, mamy 400 ciepłowni w Polsce, w tym ogromną część samorządowych ciepłowni na obszarach miejsko-wiejskich, małe miasteczka i średnie miasteczka. I tu jest ogromny problem z technologią, ponieważ forsowała Unia Europejska przestawianie, czyli zmianę technologii węglowej na technologię gazową. No właśnie po to, żeby Polskę uzależnić od rosyjskiego gazu importowanego z Nord Streamu. I dlatego kośćcem tej polityki Green Deal była transformacja energetyczna oparta o gaz ziemny. A dzisiaj trzeba znaleźć lepsze rozwiązanie, logiczniejsze. I dlatego jako Solidarna Polska zawsze preferujemy te projekty, które wzmacniają polską suwerenność. No jeżeli rolnicy mogą zarabiać na tym, że sprzedadzą biomasę, czyli tą część produkcji, która nie jest wykorzystywana bezpośrednio już na dalszym etapie w produkcji rolno-spożywczej, to są po prostu odpady wszelkiego rodzaju. Plus oczywiście mogą być dedykowane tam, gdzie jest to możliwe.
No ale uprawy. Do tego potrzebna jest technologia, rozumiem, bo pan
technologia
powiedział, że...
Technologia jest doskonała w Polsce. Technologia jest, przemysł maszynowy jest, ponieważ w Polsce produkuje się jeden z najlepszych kotłów na świecie biomasowych. One są w większości...
Czyli co, wystarczy tylko zmienić ustawę i kupić to od polskich producentów i tyle?
Dokładnie tak. Przygotowuje cały w tej chwili program, proponując również Zjednoczonej Prawicy, naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości, aby paliwem OZE numer jeden w Polsce stała się biomasa.
A jakie my mamy zasoby, jeżeli chodzi o OZE, czyli równa się biomasę w pana myśleniu?
Mówi się, eksperci szacują potencjał na 15-25 milionów ton, jeżeli chodzi o biomasę agro, czyli tą pochodzenia rolniczego. Odwiedziłem niedawno jednego z właścicieli.
Ilu to tonom węgla odpowiada?
No to jest około 10-15 milionów ton węgla może zastąpić. Czyli de facto cały import może być zastąpiony polską biomasą produkowaną przez polskich
czyli
rolników.
Jakie pierwsze przepisy, jakie pierwsze ustawy powinny być wprowadzone, panie pośle?
Moim zdaniem musi być zgoda ponadpolityczna i czuję, że powinna być zgoda ponadpolityczna, że transformacja energetyczna powinna być korzystna dla każdego Polaka.
Dobrze, a nie tylko ta zgoda jest i co dalej?
A nie na przykład dla właścicieli farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, gdzie tylko nieliczni zyskają. I w tej sprawie jeszcze zgody nie ma, bo opozycja mówi niemieckie wiatraki, a ja mówię polska biomasa. Bo jeżeli powiemy polska biomasa, to stworzymy taki system i nad tym pracujemy z panem wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem, system wsparcia produkcji biomasy, ale i również bardzo ważne jest to, żeby pomiędzy odbiorcą a producentem biomasy były podmioty, firmy, spółdzielnie energetyczne, które będą tą biomasę przetwarzać, bo często jest tam biomasa, która leży, zalega na polach, po prostu marnuje się, gnije, a brakuje peleciarni, brykieciarni, które produkowałyby, przetwarzałyby biomasę na przykład już w taką postać, którą mogą w indywidualne gospodarstwa już w sezonie grzewczy 2023-2024 użyć. Innymi słowy, jesteśmy w stanie drogi importowany węgiel zastępować tańszą
biomasą.
Czyli
jakie przepisy na początku trzeba wprowadzić? Za czym najbardziej będzie pan lobbował, to może złe słowo, ale co będzie trzeba będzie wprowadzić jako pierwsze?
Przede wszystkim w tej chwili wszystkie programy wsparcia, dofinansowania i z Ministerstwa Klimatu, i z Ministerstwa Rolnictwa przeglądamy właśnie pod kątem uzupełnienia je o instrumenty wspierające energetykę opartą i ciepłownictwo o biomasę. To po pierwsze, to jest bardzo ważne, dlatego że na przykład ciepłownie dzisiaj szukają dofinansowania, no to to jest najbardziej ekologiczny sposób przekształcania i uzupełniania dzisiaj ciepłownictwa tego lokalnego, to po pierwsze. Po drugie, przygotowuję projekt ustawy dotyczący spółdzielni energetycznych, które niestety w Polsce cały czas raczkują. Mamy dwie spółdzielnie energetyczne, w Niemczech mamy 1000.
Tak, ja wiem, ale spółdzielnie to się Polakom chyba kojarzy bardzo z reliktem
spółdzielnie
spółdzielnie mieszkaniowe, które były i to jest jednak gdzieś w naszej świadomości
mocno zakorzenione. Mamy mocną tradycję spółdzielczości. Też pamiętajmy, że bardzo dużo na obszarach wiejskich tych spółdzielni socjalnych się przyjęło i znakomite są wykorzystywane. Chodzi o to, że przepisy
spółdzielnie energetyczne, takie hasło, tak?
Tak. Te spółdzielnie są dzisiaj w ustawie o OZE, natomiast są tylko dwie spółdzielnie, a w Niemczech jest takich spółdzielni 1000, a w Danii 2500. No i patrzymy się na te przepisy w taki
sposób.
Kiedy
te projekty ustaw będzie
w ciągu najbliższych kilku tygodni, ponieważ w zasadzie projekt ustawy w tej chwili mamy już gotowy, tylko
jakiego rzędu to są pieniądze? O jakich pieniądzach my mówimy, żeby tę taką mniejszą transformację trochę przejść na tę biomasę?
Przede wszystkim transformacja na biomasę jest tańsza niż transformacja na gaz.
Ale mówimy o miliardach złotych.
Proszę pamiętać, że cała transformacja energetyczna oparta o gaz była szacowana na ponad 2 biliony złotych. Jestem przekonany, że ta transformacja w oparciu na przykład o biomasę, jeżeli chcemy w ciągu najbliższych 8-10 lat produkować 20% energii elektrycznej z biomasy, no będzie zdecydowanie tańsza. Zdecydowanie tańsza, dlatego że obecne kotły na węgiel należy po prostu przekształcać, ale nie trzeba budować nowej energetyki. Także to wspomoże zdecydowanie również górników i cały sektor, a przede wszystkim przemysł maszynowy w Polsce.
To tyle, jeżeli chodzi o pana stanowisko, pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, ale dzisiaj też ważne spotkanie w Luksemburgu. Spotykają się ministrowie energii, którzy będą rozważać już konkretne rozwiązania związane z cenami prądu i gazu. Mówi się o wspólnych zakupach na przykład gazu dla Unii Europejskiej. Jak pan patrzy z kolei na takie pomysły?
W tej sprawie również pomnę swoich doświadczeń jako wiceprezes PGNiG, jestem zdecydowanie przeciw. Znaczy, uważam, że Polska powinna w tej sprawie postawić twarde weto, żadnych zakupów grupowych, nawet wyłącznie wyłom w postaci 15%. Jest to, nie mamy żadnego interesu, aby oddawać część polskiej suwerenności w budowie koszyka importowego, jeżeli chodzi o gaz ziemny. To Polska powinna sobie decydować, czy chce kupować gaz z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, czy z innych kierunków.
Czyli co pan doradza pani minister Moskwie?
Zdecydowane nie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sposoby na zakup gazu, to w żaden sposób nie obniża cen gazu, bo my mamy w Polsce bardzo dobre kontrakty. I to mogę powiedzieć, to jest oczywiście tajna wiedza, ale znaczy tajemnica przedsiębiorstwa PGNiG, mamy bardzo dobre kontrakty. My nie potrzebujemy naprawdę tutaj zakupów grupowych. Zakupy grupowe mają być wytrychem dla Niemców i od zawsze były przez Niemców promowane jako taki mechanizm, który miał doprowadzić do tego, że pod metką unijną będzie Polsce sprzedawany gaz z Nord Streamu. I to niebezpieczeństwo trzeba dzisiaj też widzieć, bo wcale nie jest powiedziane za 5, za 4, za 3 lata. Niemcy przecież jako państwo prorosyjskie i bardzo mocno patrzące na wschód będą chciały Polsce sprzedawać pod płaszczykiem zakupów grupowych rosyjski gaz. Na to absolutnie nie może się zgodzić. Polska nie ma żadnego interesu w tym, żeby przyjmować to rozwiązanie.
Ale pan premier Mateusz Morawiecki mówi, panie ministrze, jednak, że podjęliśmy właściwą decyzję, która wylewa oliwę na wzburzone wody kryzysu finansowego i bardzo... Chwali te rozwiązania i bardzo
zakupy grupowe
wspiera te rozwiązania. No w każdym razie nie wiem, czy mówi. No, mówi tak o tym, co się stało. Wysłaliśmy rynkom jasny sygnał, mówił Charles Michel, a premier Mateusz Morawiecki, że to jest właściwa decyzja.
Jeżeli chodzi o zakupy grupowe, wspomnę swoich doświadczeń i jako obrońca suwerenności.
Nie, chodzi o te widełki cenowe,
nie,
jeżeli chodzi
cenowe,
o
to jest
gaz ziemny.
To jest dobre rozwiązanie, tylko proszę pamiętać, że Niemcy cały czas blokują pomysł polskiego rządu, pana premiera Mateusza Morawieckiego, wspieranego przez Zjednoczoną Prawicę, żeby ustawić tak zwane maksymalne ceny
na gaz. No
właśnie,
to się nie dzieje, prawda?
To się nie dzieje, dlatego że Niemcy oczywiście nie chcą odciąć Władimirowi Putinowi możliwości zarabiania miliardów dolarów, euro na sprzedaży gazu, a sami chcą 200 miliardów euro pompować swoją gospodarkę, tym samym stworzyć takie warunki, że niemieckie firmy będą wykupywały inne firmy w innych państwach. Ale... i to powoduje, że cały rynek unijny staje się wspólny, staje się jakąś iluzją.
Ale jeszcze zostało nam jedynie 5 minut. Te zakupy gazu, o których mówi pan, że powinny być zdecydowanie tylko w gestii państw
unijnych. Znaczy na pewno Polski, unijnych, no bo to nie mam żadnego
one
interesu.
One mają nie być obowiązkowe, one mają być dobrowolne. Taka jest przynajmniej zapowiedź na razie.
Czyli jest pomysł taki, żeby było 15% obowiązkowych, a 85% dobrowolnych. Każdy wyłom, czy zmuszający Polskę do tego, żeby kupowała gaz, będzie wykorzystany przez eurokratów,
dzisiaj
tych cyników
się...
i kłamców do tego, żeby Polsce odbierać suwerenność. No, musimy pamiętać, jakie były doświadczenia. Nigdy nie wolno się, zgadzać na to, co jest dla Polski niekorzystne.
Dzisiaj się to okaże. Ministrowie energii będą na ten temat rozmawiać. A teraz wracamy do polityki naszej krajowej. Polski, panie pośle, panie ministrze, co pan sądzi na temat komisji śledczej, jeżeli chodzi o aferę taśmową? Czy takowa powinna powstać?
Jedną z głównych elementów tej afery taśmowej PO-PSL i tych wszystkich ludzi biznesu, którzy spotykali się przy krewetkach z politykami Platformy Obywatelskiej, są kwestie energetyczne, są kwestie prywatyzacji polskich spółek Skarbu Państwa, takich planów. Przy tym, w tym, można powiedzieć, klimacie wulgarnego języka politycy Platformy rozmawiali de facto o rozsprzedawaniu polskiego majątku za bezcen.
Tak czy nie?
Ja jestem zwolennikiem tego, żeby cała prorosyjska polityka rządu Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, PSL-u wyszła na jawie. Ja od wielu miesięcy apeluję o komisję śledczą w sprawie polityki energetycznej Polski lat 2007, nawet 2022. I jeżeli miałaby powstać komisja śledcza dotycząca tej afery taśmowej, jestem przekonany, że maski opadną i Polacy przypomną sobie, jak Donald Tusk z Putinem się układał.
A może jednak to, o czym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, czyli jednak może komisja weryfikacyjna, taka jak do spraw reprywatyzacji, że to jest lepszy kierunek.
Jestem przekonany, że pan minister Zbigniew Ziobro, który był inicjatorem razem z Patrykiem Jakim powołania komisji reprywatyzacyjnej przy jednym stole z panem prezesem Jarosławem...
Przy
jednym stole z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim wybiorą najlepszy dla Polski wariant. Na pewno trzeba Tuska, Pawlaka i tych wszystkich PSL-owców i platformiarzy z ich prorosyjskiej polityki rozliczyć.
A i ostatnie pytanie, bo widzę, że czas nas goni. Przedstawiciele PiS w piątek złożyli projekt takiej ustawy, która powołuje taki nowy twór, Rada do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, panie ministrze. To ta rada, która ma opiniować odwoływanie, zawieszanie albo w ogóle decydować członków kilku władz kluczowych państwowych spółek, między innymi Gaz-System, Polskie Sieci Energoelektryczne czy Orlen. Uważa pan, że taka rada jest w ogóle potrzebna i że to trochę może za bardzo cementować zarządy, które teraz będą powoływane?
Nie uważam, że taka rada jest potrzebna. To jest projekt grupy posłów. To nie było uzgodnione z Solidarną Polską. Ja mogę jako były pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa powiedzieć jasno, kodeks spółek handlowych jest wystarczającym gwarantem
to
do tego,
taka,
aby...
To po co taki
proszę
projekt?
Proszę pytać wnioskodawców. Ja uważam, że taki model jest niezrozumiały, niepotrzebny. Jestem przekonany, że nie zyska poparcia Solidarnej Polski. Nie był z nami w żaden sposób konsultowany. Najlepszym gwarantem zabezpieczenia Rzeczpospolitej i kontynuacji wszystkich bardzo ważnych projektów rozpoczętych przez Zjednoczoną Prawicę jest wygranie wyborów. I my te wybory wygramy. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że ani Platformy, ani PSL-u, ani postkomunistów do władzy nie dopuścimy, bo Polacy wybiorą Zjednoczoną Prawicę, suwerenną Zjednoczoną Prawicę.
I ostatnia minuta. Rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej a propos tego, że nie dopuszczą państwo do władzy.
Nie żartujmy sobie, Kantar
Pawlik na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31% ankietowanych, dla PiS poparcie 28%.
Wszystkie sondaże kilku innych sondażowni pokazują ogromną różnicę poparcia pomiędzy PiS-em a Platformą na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i nagle jest jeden sondaż, którym ekscytują się zwolennicy Donalda Tuska, tego upadłego polityka, który w zeszłym tygodniu skompromitował się, uwiarygodniając świadka, który oskarżał jego syna o korupcję.
Informacje w tej sprawie?
No to jest pytanie do pana ministra Zbigniewa Ziobro.
Ale to jest pana kolega dobry przecież.
Chyba to jest mój autorytet. Nie kolega, to jest pan minister Zbigniew Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, ale czekamy na wyskoki Donalda Tuska, bo sam Donald Tusk, jak zabiera głos, to prowokuje działania Zjednoczonej Prawicy. I niech tak będzie.
8. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Solidarna Polska, a także pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej i obszarów wiejskich. Dzień dobry. Dziękuję pani.
Dziękuję i życzę państwu miłego, spokojnego dnia.
Dziękujemy również i zapraszamy już na wiadomości.